Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Do modlitwy o jedność chrześcijan zachęcił Benedykt XVI, odmawiając pielgrzymami Anioł Pański. W Watykanie i we Fryburgu Gwardia Szwajcarska uczciła 500-lecie swej służby papieżowi. Rozpoczniemy od aktualności dnia. O swej pracy kapelana gwardzistów opowie ksiądz Alois Jule.
Trudno to zrozumieć. Wiem tylko, że trzeba biec, nie wiedząc dokąd, przez pola i lasy. A linia mety nie kończy biegu, choćby wiwatował tam przyjazny tłum. To jest właśnie samotność długodystansowca.
Obraz Tony Richardsona pod takim właśnie tytułem przypomni następnie audycja Kino, wehikuł ludzkich tęsknot. 22 stycznia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan stał w centrum papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI przypomniał pokrótce historię tej ekumenicznej inicjatywy, podkreślając, że wspólna prośba o jedność jest naśladowaniem samego Chrystusa modlącego się w wieczerniku o jedność dla swoich uczniów.
Zrozumiałe jest zatem, jak ważne jest dla nas chrześcijan nieustanne wołanie o dar jedności. Jeśli czynimy to z wiarą, możemy być pewni, że nasza prośba zostanie wysłuchana. Nie wiemy, jak ani kiedy się to stanie, ponieważ nie do nas należy ta wiedza, ale nie możemy wątpić, że pewnego dnia będziemy stanowili jedno, tak jak Jezus i Ojciec są jednością w Duchu Świętym.
Papież podkreślił, że modlitwa o jedność stanowi serce ruchu ekumenicznego. Nawet trudności, na które napotyka dialog, mogą być duchowo pożyteczne, ćwicząc chrześcijan w cierpliwości, wytrwałości i braterskiej miłości. Tylko nawracając się do Boga, który jest miłością, możemy zjednoczyć się w jednym ciele mistycznym Chrystusa.
Wyrażenie Bóg jest miłością, które po łacinie brzmi, stanowi tytuł mojej pierwszej encykliki, która ukaże się w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto nawrócenia świętego Pawła. Cieszę się, że zbiega się to z zakończeniem tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Tego dnia udam się do Bazyliki świętego Pawła, by przewodniczyć nieszporom, w których wezmą udział także przedstawiciele innych kościołów i wspólnot kościelnych.
Ekumeniczny charakter tych dni Ojciec Święty przypomniał także pozdrawiając pielgrzymów w różnych językach, w tym po polsku.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Tradycyjny modlitw o jedność chrześcijan. Niech naszą modlitwę mocnią gesty wzajemnego zrozumienia, przebaczenia i pojednania. Niech Bóg sprawi, abyśmy byli jedno.
Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi Benedykt XVI nawiązał do napięcia panującego w Wybrzeżu Kości Słoniowej. W ubiegłym tygodniu szereg manifestacji oraz ulicznych starć przeciwników i zwolenników prezydenta Gbagbo sparaliżowało główne miasta tego zachodnioafrykańskiego kraju, zwłaszcza Abidżan. Papież wezwał skonfliktowane środowiska do konstruktywnego dialogu w celu osiągnięcia pojednania i pokoju. Zatroskanie sytuacją w Wybrzeżu Kości Słoniowej wyraził też wysłannik ONZ Pierre Shori, nadzorujący tam proces pokojowy. Jego zdaniem ostatnie zajścia, mimo iż napięcie nieco zelżało, mogą wręcz uniemożliwić pojednanie między południem kraju kontrolowanym przez rząd, a północą pozostającą w rękach rebeliantów.
500-lecie Gwardii Szwajcarskiej uczczono dziś w Watykanie mszą w Kaplicy Sykstyńskiej. Uczestniczyło w niej 110 gwardzistów pełniących obecnie służbę oraz ich rodziny. Eucharystii przewodniczył kardynał Angelo Sodano. Wśród koncelebransów byli arcybiskup Leonardo Sandri, substytut w sekretariacie stanu, i biskup Amadé Grappe, przewodniczący Szwajcarskiej Konferencji Episkopatu.
W homilii watykański sekretarz stanu przypomniał, że dokładnie 500 lat temu, 22 stycznia 1506 roku, pierwszych 150 szwajcarskich żołnierzy weszło do Rzymu. Na placu świętego Piotra otrzymali błogosławieństwo od Juliusza II, na którego wezwanie przybyli, by pełnić tu służbę. Określił on ich mianem Defensores Ecclesiae Libertatis, obrońców wolności Kościoła. Kardynał Sodano wymienił też wiele innych zasług tego wybitnego papieża renesansu. Przypomniał, że to właśnie na jego zamówienie Michał Anioł ozdobił freskami kaplicę Sykstyńską, miejsce dzisiejszej mszy dla Gwardii Szwajcarskiej. W bieżącym roku mija też 500 lat od rozpoczęcia prac budowlanych obecnej Bazyliki Świętego Piotra. Juliusz II podjął je w roku 1506. On również w roku 1511 erygował w Santo Domingo pierwszą diecezję Ameryki. Zatroskany także o wewnętrzną reformę kościoła, w rok później zwołał Sobór Laterański V.
Równolegle do watykańskiej liturgii druga msza jubileuszowa Gwardii Szwajcarskiej sprawowana była w katedrze Świętego Mikołaja we Fryburgu. Eucharystii z udziałem ponad 500 byłych gwardzistów przewodniczył tam kardynał Georges Cottier. Uczestników obu liturgii podczas południowej modlitwy Anioł Pański połączył okolicznościowy telemost. Wspominając jubileusz gwardzistów, Benedykt XVI skierował do nich słowa uznania za 5 wieków służby i udzielił specjalnego błogosławieństwa również tym, którzy przeszli już do rezerwy.
Je salue cordialement.
Serdecznie pozdrawiam byłych gwardzistów szwajcarskich, którzy 500-lecie utworzenia gwardii świętują we Fryburgu. Dziękuję im za wierność Kościołowi i następcy Piotra.
Po modlitwie Anioł Pański 70 gwardzistów otrzymało papieskie medale honorowe. Za wzorową służbę w imieniu szwajcarskich biskupów podziękował im przewodniczący tamtejszego episkopatu, biskup Amédée Grab.
Oby Szwajcarzy zdołali dotrzymać wierności temu ideałowi. Niech starają się prawdziwie żyć odwagą, której się wymaga tu w Rzymie podczas służby, ale i później w ojczyźnie, po powrocie do pracy, podejmując odpowiedzialność w Kościele i społeczeństwie z odwagą i wiernością, które są darem Boga. Łączymy się ze wszystkimi, którzy na świecie są wierni słowom Pana, chrześcijańskiemu ideałowi i osobie Ojca Świętego.
Żołnierze, którzy chcą służyć w Gwardii Papieskiej, muszą najpierw ukończyć szwajcarską szkołę rekrutów, być katolikami i mieć przynajmniej 174 cm wzrostu. Pierwszy kontrakt obejmuje 2-letnią służbę, po czym gwardziści mogą zdecydować o ewentualnej dalszej karierze.
Papieska Gwardia Szwajcarska była wielokrotnie rozwiązywana, po czym ponownie dokonywano rekrutacji. Po reorganizacji przez Piusa X gwardia składała się z 6 oficerów, wśród których był kapitan dowodzący i kapelan, 15 podoficerów i szeregowych halabardzistów. Dowódca gwardii należy do tak zwanej rodziny papieskiej. Podczas pontyfikatu ostatnich papieży stan liczebny gwardii ulegał redukcji. Za Piusa XII korpus liczył 150 osób, za Jana XXIII 100, za Pawła VI 90, a za Jana Pawła II ponownie przekroczył 100 osób. Zmieniały się także zadania gwardzistów, choć nadal należy do nich zapewnienie bezpieczeństwa osobie papieża, lustracja pałaców papieskich oraz kontrola wejść na teren państwa watykańskiego.
Gwardziści mieszkają wewnątrz Watykanu. Mogą się ożenić, jeśli ukończyli 25 lat i odsłużyli 3 lata, osiągając stopień kaprala. Choć obeznani z nowoczesną bronią, prezentują się pielgrzymom uzbrojeni w halabardę i miecz. Swe barwne stroje, których projekt tradycja przypisuje Michałowi Aniołowi, w rzeczywistości są pomysłem komendanta Jules Reponda, który na początku XX wieku zainspirował się stylem i kolorystyką Rafaela.
Aktualnie kapelanem Gwardii Szwajcarskiej jest prałat Alois Jele. Oto co powiedział nam o swojej posłudze.
Gwardziści nie wykonują jedynie określonej pracy, nie są tylko w wojsku. Gwardzista, który jest gotowy bronić życia Ojca Świętego, musi być również gotowy bronić swych ideałów. Tak więc droga wiary wliczona jest w ten zawód. Prowadzimy bardzo intensywne przygotowanie w trakcie szkoły rekrutów, która trwa przez pierwsze 25 dni. Następnie podczas ćwiczeń wojskowych zawsze mają oni też konferencję. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy ich również na konferencje tematyczne oraz na różne pielgrzymki.
Ksiądz towarzyszy komendantowi gwardii w rekrutacji. W jaki sposób?
Motywacja młodych, którzy przybywają do tego korpusu, jest różna. Nie wszyscy mówią: chcę wstąpić, aby służyć Kościołowi, aby pogłębić wiarę. Jakieś minimum jest jednak wymagane. Chodzi o otwarcie, gotowość słuchania i rozpoczęcia drogi. Na przykład nauka Kościoła na polu moralności nie jest jednomyślnie i w pełni akceptowana przez wszystkich. Jednak wszyscy winni być gotowi się jej podporządkować. I moim zadaniem jest stwierdzenie tego przy rekrutacji. Jest jednak coś wspólnego dla wszystkich kandydatów na gwardzistów. Kochają papieża.
Mówił kapelan Gwardii Szwajcarskiej, prałat Alois Jele.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Historia Antuana, bohatera filmu 400 batów, poruszyła serca milionów widzów, a francuski reżyser François Truffaut zyskał dzięki niej zasłużone uznanie. Realistyczna opowieść o małym chłopcu, który trafia do zakładu wychowawczego, gdyż nie może się odnaleźć pośród ludzi niezdolnych obdarzyć go prawdziwą miłością, zainspirowała powstanie innego filmu opartego na podobnych motywach. Jego twórcą jest Tony Richardson, który wraz z Karelem Reisem oraz Jackiem Claytonem współtworzył słynne Free Cinema. Był to nurt kina angielskiego, stawiający sobie za cel opowiadanie o losach ludzi postawionych na najniższych szczeblach drabiny społecznej. Stąd filmy, kręcone przez związanych z nimi twórców, wypełniają brudne, przemysłowe krajobrazy oraz ubogie dzielnice robotnicze. Z takiego właśnie pejzażu wyrasta bohater zrealizowanej w 1962 roku samotności długodystansowca.
Bieganie zawsze było ważną sprawą w naszej rodzinie, zwłaszcza ucieczki przed policją. Trudno to zrozumieć. Wiem tylko, że trzeba biec, nie wiedząc dokąd, przez pola i lasy. A linia mety nie kończy biegu, choćby wiwatował tam przyjazny tłum. To jest właśnie samotność długodystansowca.
Colin Smith, najstarszy z czwórki rodzeństwa, wychowywał się w prostej, proletariackiej rodzinie. Domowe życie, jak daleko sięga pamięcią, znaczyły kłótnie o pieniądze, których zawsze brakowało, oraz awantury powodowane kolejnymi romansami matki. Ciężka choroba ojca, a wreszcie jego śmierć, to dla Colina bolesne doświadczenie, zamykające bezpowrotnie okres dzieciństwa. Z kolei dla jego matki to moment radosnego wyzwolenia oraz szansa na nowe i lepsze życie. I tak czas żałoby przemienia się powoli w swoisty festyn. W skromnym mieszkaniu jako nowy domownik pojawia się jej kochanek, a pokaźne odszkodowanie otrzymane z fabryki ojca staje się okazją do szaleńczych zakupów.
Co mi kupisz, mamo? Dokąd pójdziemy najpierw? Wiesz, co chciałbym dostać, prawda? Podoba mi się. Jakie ładne. Dokąd teraz pójdziemy, mamo?
Dezaprobata wobec poczynań matki stopniowo przeradza się we wstręt i sprawia, że Colin czuje się w domu coraz bardziej obco. Niezaspokojone pragnienie ciepła i czułości popycha go w stronę przypadkowej dziewczyny, by w jej ramionach przeżyć pierwszą młodzieńczą miłość. Jednocześnie wchodzi też na drogę przestępstwa, która prowadzi go wprost do zakładu poprawczego.
Nie muszę wiedzieć, co zrobiliście. Mamy tu z was zrobić pracowitych, uczciwych obywateli. To nie powinno być zbyt trudne. Lubimy, gdy wszystko idzie gładko. Im szybciej zaczniecie z nami współpracować, tym szybciej stąd wyjdziecie. Jeśli pójdziecie nam na rękę, my zrobimy to samo. Będziecie ciężko pracować i ostro ćwiczyć. Stawiamy na sport i współzawodnictwo między oddziałami. Nasz zakład jest podzielony na oddziały. Nikt z was nie jest dumny, że tu trafił, ale zawsze może być dumny ze swego oddziału. Stacy jest dumny, że został szefem oddziału Drake. Prawda, Stacy? Tak, sir. Oddaję ich pod twoją pieczę. Pokaż im, co jest grane. Idźcie już. Ruszać się.
W odróżnieniu od 12-letniego Antuana z 400 batów, dobiegający pełnoletności Colin nie jest już jedynie ofiarą dorosłych. Richardson ukazuje go jako buntownika, cynicznie wyszydzającego głoszone przez świat wartości. Widzi bowiem w nich jedynie obłudę, za którą skrywają się ludzkie małości i podłości. A ponieważ w parze z buntem idzie upór, postanawia, że żadne kary i upokorzenia nie sprawią, by się zmienił. Wobec takiej postawy wychowawcy z domu poprawczego pozostają całkowicie bezradni.
Pewnie teraz ty będziesz naszym mistrzem w biegach, Smithy. Nie wygłupiaj się. Pokonałeś Stacy'ego. Co z tego? Obydwaj skończymy w celi o chlebie i wodzie. Taki wycisk da nam dyrektor. Jeśli uważa, że możesz zdobyć ten puchar, zostaniesz jego pupilkiem. Nie jestem niczyim pupilkiem. Gdybym ja biegał tak szybko jak ty, zwiałbym stąd. Ucieczka nic nie da. Lepiej być sprytnym i siedzieć cicho. Pozwolę im myśleć, że mnie wytresowali. Ale to się nigdy dla nich nie uda. Może będą musieli założyć mi sznur na szyję. To w ich stylu. Zróbcie porządek, stary idzie.
Colin z pozoru pogodził się ze swoim losem. Przestrzega regulaminów i nawet nie korzysta z nadarzającej się okazji ucieczki, jaką stwarza dyrektor, aby go sprawdzić. Co więcej, chłopak staje się pupilem dyrektora, który widzi w nim doskonałego biegacza na długich dystansach i liczy, że w najbliższych zawodach zdobędzie puchar. Jednak Colina nie można przekupić awansami i rozmaitymi przywilejami, jakie staną się jego udziałem, o ile zwycięży.
Nadchodzi wreszcie dzień zawodów i rozpoczyna się decydujący bieg. W szybkim montażu z jednej strony możemy obserwować, jak Colin powoli dogania, a następnie zdecydowanie dystansuje najgroźniejszego rywala. Z drugiej zaś widzimy przebiegające mu przez myśli bolesne wspomnienia z ostatnich tygodni. To one ostatecznie utwierdzają go w raz podjętej decyzji, by wbrew wszystkiemu i wszystkim jednak przegrać, i to w sposób demonstracyjny. Dlatego kilkadziesiąt metrów przed metą staje, dyszy i z satysfakcją patrzy na przerażone kierownictwo i wychowawców, którzy muszą bezradnie się przyglądać, jak pozwala się wyprzedzić.
Wysunął się na prowadzenie, ma jeszcze zapas energii. Gunpal bardzo się stara. Nie uda mu się. Trzymaj się, Smith. Obawiam się, że wasz chłopak nie ma już szans go dogonić. Co się z nim dzieje? Myśli pan, że nic mu nie jest? Sądzę, że odpoczywa. Mieliśmy kiedyś we wsi zawodnika, który zatrzymywał się przed linią mety na minutę, żeby pokazać, co myśli o maruderach z tyłu. Biegnij, biegnij. Szybciej, Smith.
Bunt Colina jest instynktowny, młodzieńczy i ślepy zarazem. Nie jest w stanie niczego zmienić ani niczemu zaradzić. Zwyciężając, mógł liczyć nie tylko na lepsze traktowanie, lecz także na wcześniejsze zwolnienie. Przegrywając, zranił boleśnie dumę dyrektora, ale zaszkodził przede wszystkim sobie. Jednak zyskał jedno. Zachował poczucie wolności i godności, gdyż odważył się wykrzyczeć, choć w milczący sposób, że świat wokół niego jest zbyt zły, by można było z nim iść na jakiekolwiek układy.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, Kino, wehikuł ludzkich tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.